Chwała Panu Bogu. Chciałem, bracia i siostry, na wstępie przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Świebodzinie. Bracia i siostry, pozdrawiali Was i życzyli Bożego błogosławieństwa. Tam byliśmy w minioną niedzielę, w miniony weekend właśnie z młodzieżą. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem rozpocząć. Druga myśl, która mi przyszła, to jest taka związana z tym, że robiłem niedawno temu porządki w swoim domu i znalazłem taki zeszyt, który kiedyś prowadziłem i tam sobie taki z tyłu wpisywałem różne daty, takie ważne w moim życiu i znalazłem jedną datę związaną tak blisko właśnie z naszym zborem, że pierwszy raz usługiwałem w zborze w ogóle, to był 98 rok listopad właśnie, czyli jakieś 14 lat temu i tak sobie pomyślałem, tak mi się trochę łza w oku też zakręciła, że to tyle czasu już właśnie minęło, że tyle czasu mnie znosicie. Przypomniało mi się, jak kiedyś siostra Tala podeszła też parę lat temu i to już będzie i mówi, że wiesz, te pierwsze lata to nie były takie łatwo cię słuchać. Ja doceniam zawsze i dziękuję wszystkim, którzy są tacy szczerzy i potrafią tak prosto, linijnie i bezpośrednio powiedzieć. Ja mówię, no wie siostra, no ja ciągle mam wrażenie, że jeszcze nie jest łatwo niektórym i to jest jednak, nie jest to łatwa rzecz, aby stanąć tutaj i dzielić się Bożym Słowem, bo tak wiele elementów się składa na to. To nie jest jak przygotowanie się w szkole, wygłoszenie referatu, zebranie, księgnięcie do kilku rzeczy, zebranie materiału i wygłoszenie. Tutaj dochodzi tak wiele, wiele składników, czynników, elementów i gdy kiedyś któregoś właśnie zabraknie, no to też jest to odczuwalne. Także moja taka prośba serdeczna do Was, bracia i siostry, abyście wspierali w modlitwie. I nie tylko mnie, ale wszystkich braci, którzy usługują, którzy stają na tym miejscu, których może dzisiaj się komuś ciężko słucha, może nie jest tak, jakbyśmy chcieli, wyobrażali, ale wierzę, że modlitwa naprawdę ma wielką moc i może dokonywać tej przemiany. Prośmy właśnie za naszymi braćmi, aby Pan Bóg udzielał swojej mądrości, aby udzielał bojaźni, aby kierował właśnie i w tym, abyśmy mogli do Pana Boga się przybliżać i Jemu wiernie służyć. My dzisiaj jesteśmy na kilka dni przed tak istotnym wydarzeniem w naszym życiu. Ja ośmielam się nieraz twierdzić, że jednym z najistotniejszych i najgłębszych, jakie zachodzą w życiu wierzącego człowieka, to jest właśnie Wieczerza Pańska. To tak wynika z naszego życia, doświadczenia i Bożego Słowa. Wieczerza Pańska, ona nawiązuje, jest nawiązaniem do tego, co kiedyś było, do Wieczerzy Paschalnej, kiedy naród izraelski obchodził ją na pamiątkę wyjścia z Egiptu i opisane były i określone wszystkie elementy, które miała ta Wieczerza Paschalna zawierać. Dalej Pan Jezus z uczniami spożywa wieczerzę również paschalną, my nazywamy Wieczerzę Pańską, gdzie dokonuje się coś niebywałego, niesamowitego. Pan Jezus jak gdyby właśnie staje się dopełnieniem tej wieczerzy. Tego, co wcześniej było symbolem, nagle staje się to właśnie faktem. Pan Jezus przychodzi jako baranek. Przychodzi jako baranek, który gładzi grzechy świata i składa w ofierze samego siebie. Tak jak wcześniej spożywany miał być baranek, tak właśnie tym barankiem stał się nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, za co niech Jemu płynie chwała z naszych serc. I On właśnie złożył tą doskonałą ofiarę. To się dokonało. I Pan Jezus właśnie nakazał uczniom swoim, aby tą wieczerzę oni wspominali, aby tą wieczerzę obchodzili, aby czynili to na Jego pamiątkę. I bracia i siostry, tak się składa, że również i my w naszym zborze za parę już dni będziemy mieli tą właśnie możliwość, aby spotkać się na tym miejscu, zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa, aby właśnie wspominać Jego męczeńską śmierć, wspominać ofiarę, którą złożył za każdego jednego z nas. I to będziemy wspominać podczas właśnie tejże Wieczerzy Pańskiej. Ale Wieczerza Pańska jest też swego rodzaju zapowiedzią tego, co będzie. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza o tym nam wspomniał, że tego owocu z tego winorośla nie będzie pił odtąd, aż do momentu, kiedy go będzie pił na nowo w królestwie swojego Ojca. Chwała naszemu Panu, że tam również nas oczekuje właśnie już wieczerza w innym zupełnie wymiarze. Wymiarze, którego z pewnością
do końca nie jesteśmy w stanie pojąć, ogarnąć naszym ograniczonym umysłem, czy naszym ograniczonym rozumem. Ale w tej wieczerzy, którą spożywamy właśnie tutaj, żyjąc na ziemi, żyjąc, pielgrzymując, oczekując spotkania z naszym Panem, tu się właśnie dokonuje coś niebywale głębokiego. Szósty rozdział Ewangelii Jana, 53 werset, mówi nam to słowo, które słyszeliśmy z pewnością i czytaliśmy wielokrotnie. Chciałbym je przypomnieć, 53 werset 6 rozdziału Ewangelii Jana, który mówi o istocie właśnie uczestnictwa Wieczerzy Pańskiej. I mówi Pan Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Bardzo jednoznacznie mówi nam Pan Jezus: jeśli chrześcijanin, człowiek wierzący nie będzie tego czynił, nie będzie korzystał z tej możliwości i z tej sposobności, nie będzie miał życia w sobie. Tak właśnie przedstawia to nam Pan Jezus i myślę, że jakikolwiek komentarz w tym miejscu staje się zbędny, bo słowo to jest bardzo jasne, bardzo proste i bardzo zrozumiałe. Więc my z naszej strony powinniśmy właśnie dołożyć wszelkich starań, aby być uczestnikiem stołu Pańskiego, kiedykolwiek tylko w naszym życiu nadarza się taka okazja, kiedykolwiek tylko ku temu jest odpowiednia sposobność. I my mamy taki wspaniały czas i błogosławiony, kiedy każdego dnia możemy w tym tygodniu przebywać w społeczności, kiedy możemy zgromadzać się na tym miejscu, aby modlić się do Pana Boga, aby wzywać Jego imienia, aby błogosławił nas, nasze domy, nasze rodziny. Możemy modlić się i prosić naszego Pana, aby nasz zbór błogosławił, aby ten dzień Wieczerzy Pańskiej był dniem przez Niego błogosławionym, abyśmy mogli właśnie z takim szczerym, otwartym, czystym sercem wyciągnąć swoją rękę do stołu Pańskiego, być uczestnikami stołu Pańskiego, być uczestnikami tej wieczerzy. Więc jest to błogosławieństwem dla każdego z nas i byłoby naprawdę wielkim nietaktem, byłoby ogromną szkodą dla nas, gdybyśmy tego czasu we właściwy sposób nie wykorzystali. Gdybyśmy tych dni poprzedzających właśnie tą wieczerzę pańską nie wykorzystali we właściwy sposób. Gdybyśmy nie uregulowali to, co uregulować powinniśmy z bratem, siostrą czy ze zborem. Byłoby ogromną szkodą dla nas i dla naszej duszy, gdybyśmy właśnie przyszli na to miejsce bądź zrezygnowali z przyjścia i uczestnictwa wieczerzy z jakiegoś powodu. Z jakiegokolwiek powodu. Wierzę, że dopóki żyjemy, wierzę, że dopóki jesteśmy w drodze, to Bóg daje nam tą łaskę i możliwość, abyśmy właśnie odpowiednio nastawili nasze serca, przygotowali nasze serca i wszystko, co niewłaściwe, abyśmy uregulowali. Bracia i siostry, nikt z nas nie ma najmniejszej gwarancji i nie wie. Po pierwsze, nie wiemy, czy doczekamy do niedzieli, czy dotrwamy, ale zakładając, że tak, to nikt z nas nie ma tej pewności i nie wie, czy to nie będzie czasem ostatnia wieczerza w naszym życiu. Czy to nie będzie dla mnie ostatnia wieczerza. Jak wówczas bym wyglądał, gdybym z tej ostatniej okazji, ostatniej możliwości nie skorzystał. Przecież wielu ludzi, wielu chrześcijan, wielu braci czy sióstr kiedyś odbyło, kiedyś uczestniczyło w swoim życiu Wieczerzy Pańskiej po raz ostatni. Tak się życie układa, więc my zupełnie tego nie wiemy. Zakryte jest to przed nami, dlatego tym bardziej powinniśmy radować się i cieszyć, jeśli Pan Bóg daje nam możliwość, aby doczekać, aby dotrwać i tak gorącym, otwartym i pragnącym sercem, aby właśnie w tym dniu, w tej Wieczerzy Pańskiej uczestniczyć. Ale tak jak wspomniałem, my oczekujemy nie tylko tej wieczerzy, ale też tej, która przygotowana dla nas będzie w Królestwie Bożym. I może zadajemy sobie pytanie, jak powinniśmy być przygotowani, jak swoje serce, jak swoje wnętrze przygotować właśnie do Wieczerzy Pańskiej, czy tej, która nastąpi, czy tej, która nastanie. Odpowiedź jest oczywiście zawarta w Bożym Słowie. I ta odpowiedź, ona tak w zasadzie tyczy się naszego życia i każdego jednego dnia. Tak powinniśmy być nastawieni, tak powinniśmy być nastrojeni i tak oczekiwać, jak chociażby opisuje nam to pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, a werset 23. Otwórzmy to miejsce i przypomnijmy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział i werset 23. Czytamy w Bożym Słowie tak. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak nam obwieszcza Boże Słowo, aby właśnie cała nasza istota, to czym jesteśmy, duch, dusza i ciało, były zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli tak wnioskuję, tak rozmyślałem nad tym tematem, że i Wieczerza Pańska, ona powinienem tak do niej być przygotowany, aby stanąć przed Bogiem na tym miejscu bez nagany, stanąć bez nagany. Tak powinienem prowadzić swoje życie każdego dnia, być gotowym na spotkanie z Panem Jezusem, abym je zastał właśnie bez nagany. I ja przyznam się, często czytałem to słowo, znam je niemalże na pamięć i przyznam się, że tak przechodziłem jakby dalej, bez takiego głębszego zastanowienia. I teraz w ostatnim okresie zatrzymałem się i zacząłem rozmyślać. Zacząłem rozmyślać ponownie nad poszczególnym elementem, z którego się składam. Biblia mówi i pokazuje wyraźnie, że są to trzy elementy, z których złożony jest każdy jeden człowiek. To jest duch, to jest dusza i to jest ciało. Te trzy elementy i każdy jeden z nich wziąłem z osobna i popatrzyłem przez Boże Słowo i każdemu z nich przypisałem. Moja dusza powinna być bez nagany. Mój duch powinien być bez nagany. I moje ciało powinno być bez nagany. Kiedy właśnie te trzy elementy potrafię doprowadzić do tego momentu, to jest właśnie to, czego Pan Bóg Wszechmogący ode mnie oczekuje. I to, co zwróciło moją uwagę, że mamy trzy elementy. My żyjemy w tym ciele, ale zauważmy, że 2/3, z których się składamy, to są elementy duchowe. To jest wymiar duchowy. Tak często się mówi, że człowiek fizyczny, my widziało, widzimy to na zewnątrz, wiemy, z czego się składamy wewnątrz i te materie potrafimy dotknąć i ją określić. To jest dla nas namacalne. I wydaje się często, że to wszystko. Ile ludzi nie wierzy w ogóle, że coś jeszcze wewnątrz człowieku się znajduje. Tak ograniczony jest człowiek do tego, co widzi swoimi oczyma, do tego, co potrafi dotknąć. Natomiast Boże Słowo pokazuje, że 2/3 części znajdują się w człowieku i są to elementy duchowe. Nadają duchowy wymiar właśnie życia każdego jednego człowieka. I tak sobie pomyślałem, że kiedy okaże się, że zabraknie naszego ciała, to znaczy, że zmieniliśmy wymiar. To znaczy, że zmieniliśmy. Jesteśmy w innym wymiarze. Jak kiedyś ockniemy się i zobaczymy, że my już nie mamy ciała, a jednak cała nasza świadomość istnienia, jednak ona jest właśnie. Nasz duch odłączył się od ciała, kiedy popatrzymy dookoła. Nie wiem, w jaki sposób to się odbywa, ale to znaczy, że zmieniliśmy wymiar. Boże Słowo mówi, że kiedy ciało pozostaje i duch odłącza się od ciała, ciało jest martwe. List Jakuba mówi, że ciało bez ducha jest martwe. Więc kiedy właśnie z pozycji ciała okaże się, że brakuje już tego elementu, ono już nie spełni żadnej funkcji życiowej. Tak jesteśmy, bracia i siostry, skonstruowani. I w tym wszystkim znajduje się też dusza. Ciało i duch i jeszcze dusza. Dusza to jest taki jak gdyby łącznik pomiędzy. Coś, co znajduje się pośrodku, pomiędzy duchem i ciałem, które na tą duszę wywierają nacisk, wywierają presję i chcą, aby dusza podejmowała określone decyzje. I ja chciałbym troszeczkę przy duszy się zatrzymać, ponieważ uznałem, że jest ona, jest to element, o którym stosunkowo mało się mówi z kazalnicy, stosunkowo nieczęsto się ten temat podejmuje, a jest on niezwykle, niezwykle istotny, niezwykle ważny i niezwykle ciekawy. I tak sobie zadałem to pytanie, jak moją duszę doprowadzić do tego stanu, aby ona była bez nagany. I kiedy doprowadzę swoją duszę do stanu, że jest ona bez nagany, to automatycznie i moje ciało, i mój duch, one zostaną właśnie wprowadzone w ten wymiar. Tak mi się właśnie układa, patrząc, czytając w Boże Słowo. Więc kilka zdań o duszy. Dusza jest to taki element w człowieku, element decyzyjny. Można wiele na ten temat mówić, można wiele na ten temat rozważać, ale to jest właśnie ten taki ośrodek, który podejmuje decyzję, który wysyła jakiś sygnał i wtedy ciało to realizuje. Dusza jest często powiązana z naszymi emocjami, właśnie z naszą wolą. Często jest właśnie pokazywana jako taki element, często określana jest też w Biblii mianem serca. Czasem serce, ono gdzieś przynależy, znajduje się w tym obrębie duszy. Serce, sumienie, my znamy te słowa, znamy te terminy doskonale, bo one bardzo, bardzo często występują w Biblii. Więc to jest ten cały, jak gdyby taki obszar w człowieku, w którym zachodzą te rozmaite właśnie przemyślenia, zachodzą rozmaite procesy. I one prowadzą do tego, aby podjąć określoną decyzję. Za moment przeczytamy kilka miejsc Słowa Bożego. Myślę, że może będzie troszeczkę jaśniej. I niejednokrotnie też patrząc do Słowa Bożego, dusza i duch, one są tak blisko siebie, są to te duchowe elementy naszej istoty, że czasem też są określane i stosowane w Biblii zamiennie. I też tutaj się nie zdziwmy, czasem Biblia określa całego człowieka jako duszę i tak dalej, można by tych naprawdę wersetów mnożyć, więc są tutaj bardzo blisko siebie, czasem używane właśnie zamiennie, więc ta rola duszy w życiu człowieka jest niezwykle ważna, niezwykle istotna. To, co jest dla nas bardzo ważne, to właśnie, że ostatecznie to nasza dusza podejmuje decyzję, co zrobimy, co uczynimy, jak postąpimy. Tak jak wspomniałem, wywierany jest na nią nacisk od strony ducha, ducha, który pochodzi od Boga, który z Bogiem nawiązuje kontakt, łączność, pragnie właśnie, ma świadomość istnienia Boga, ma świadomość, że jest w swojej nieśmiertelności i on tą duszę przekonuje do tego, aby skłoniła właśnie całe ciało, nakłoniła do tego, aby do Boga się przybliżać, a z drugiej strony my wiemy nasze ciało, jak stoi w opozycji, jak stoi w sprzeczności właśnie do tego, co chce duch i ciało chce zupełnie czego innego i ciało woła i domaga się zupełnie czego innego. I Słowo Boże mówi, a te są sobie przeciwne. Duch i ciało są sobie przeciwne. Jest więc pośrodku ta dusza, która stoi i której oczekuje się właśnie podjęcia określonej decyzji. I Słowo Boże mówi, że ta właśnie nasza dusza powinna być bez nagany. Jak więc powinienem pracować nad swoją duszą? Jak powinienem ją prowadzić? Jak ją zachować, aby ona była bez nagany? Jeszcze jedna myśl. Moja dusza to są właśnie też mój rozum, moja pamięć. To wszystko w tym obrębie duszy również się znajduje. Tam wrzucamy i tam składamy różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju informacje. One trafiają, my mówimy do naszej pamięci, do naszego rozumu. I Biblia pokazuje, że właśnie ten rozum, ta nasza świadomość, ona jest swego rodzaju skarbnicą. Ona jest swego rodzaju skarbnicą, do której właśnie tych wiele rzeczy wpada. Tych wiele rzeczy wpuszczamy. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 45 mówi nam następująco. 6 rozdział Ewangelii Łukasza i werset 45. Pan Jezus mówi, człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Pokazane jest właśnie serce, takie miejsce, do którego wpadają różnego rodzaju słowa, różnego rodzaju myśli, z których człowiek później w określonym momencie, w określonych okolicznościach wydobywa. I wydobywa w zależności od tego, co tam złożone. Wydobywa albo dobre, wydobywa albo złe rzeczy. I później one są na zewnątrz właśnie uwypuklane, przedstawiane. W Ewangelii Mateusza, 15 rozdziale, w wersecie 19, tutaj może jeszcze jaśniej Pan Jezus to przedstawia, 15 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 19, mówi nam, że z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Zobaczmy, w sercu człowieka zostało coś złożone, zostało coś jak gdyby zakodowane, coś tam wpadło, coś tam się znalazło, co spowodowało później właśnie określoną reakcję i określone działanie. Z serca pochodzą złe myśli, z serca pochodzą zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieże, rozpusty i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że to robi ciało. Wydawać by się mogło, że to robi ciało, a ciało jest tylko, jak widzimy, takim narzędziem, instrumentem, który używa właśnie dusza, który używa do tego, aby zrobić coś albo dobrego, albo coś zrobić złego, albo nieprawidłowego. Wiele wersetów jest w Bożym Słowie, które mówią, że słowa wpadają do serca człowieka. Dawid pisze, że w sercu swoim przechowuje słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Do Marii, Maria, kiedy słyszała o Panu Jezusie, tak wiele proroctw, kiedy miała tą możliwość, napisane jest, że ona również te słowa przechowywała w swoim sercu, rozważała w swoim sercu, więc zobaczmy, że serce jest tą skarbnicą, serce jest tym skarbcem, do którym właśnie składamy rozmaite rzeczy. I jeśli w tym sercu znajdują się rzeczy niewłaściwe, nieprawidłowe, jeśli znajdują się, to ono będzie produkować i wywierać na nas zły wpływ. Będą rodzić się złe myśli, będą rodzić się grzeszne myśli i nasze ciało będzie dążyć w tym kierunku, aby je właśnie wykonać. I ja myślę, że my znamy, powinniśmy znać, że człowiek generalnie posiada pięć zmysłów, którymi się posługuje. Tutaj wchodzimy ewidentnie w ten obszar właśnie duszy. Powiedzielibyśmy, nauka mówi psychologii, psychę to oznacza w tłumaczeniu właśnie dusza, więc to jest ten obszar, którym też nauka się zaczęła przyglądać, interesować i wydzieliła jako jedną właśnie z gałęzi nauki. Tak więc człowiek posiada pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. To jest tych pięć właśnie zmysłów, za pomocą których odbierane są bodźce od świata zewnętrznego. Pięć zmysłów, za pomocą których my poznajemy świat. To wszystko wpada do naszej duszy. Te elementy, które zbierają nasz wzrok, oczy, uszy, zbierają. To są takie jak gdyby nadajniki, takie jak gdyby odbiorniki, które właśnie zbierają informacje zewsząd. Zbierają i przetwarzają w naszym umyśle. Przetwarzane one są w naszym umyśle. To wszystko się właśnie tam w głębi właśnie dokonuje. I za pomocą tych zmysłów my poznajemy świat, odbieramy świat. Nasze uszy, oczy, ręce, język, nos, one zbierają te informacje i one są przetwarzane na taki język zrozumiały dla naszego ciała. To, że potrafimy określić barwę, dźwięk i tak dalej, to się właśnie dokonuje wewnątrz nas. To jest niesamowicie ciekawe i fascynujące, ale to, co chciałbym, na co zwrócić uwagę, taki prosta rzecz, zapach. Żebyśmy pojęli i zrozumieli zasady, jak to właśnie działa, jak nasze ciało reaguje na zapach. Każdy z nas ma jakiś ulubiony zapach, prawda? Lubimy różne zapachy, są zapachy, których nie lubimy i to bardzo. Są zapachy ogólne, które podobają się ludziom, a są takie, które mówimy, to po prostu śmierdzi. To śmierdzi i to nas odraża. Zobaczmy, wytwarza się w nas taka reakcja, której nawet nie kontrolujemy. Jak coś ładnie pachnie, to potrafimy właśnie nawet przymknąć oczy i się tym zapachem zachwycić. Może to są jakieś piękne kwiaty, może trawa na łące, może taka skoszona trawa. Tyle jest zapachów, które są naturalne i są tak piękne. Czasem jakieś perfumy mogą nam się bardziej spodobać. Lubimy różne zapachy i reagujemy z przyjemnością. Natomiast kiedy coś śmierdzi, odwracamy się od tego, uciekamy z tego miejsca, nie chcemy tego wąchać. Czyli widzimy, pojawia się automatyczna reakcja naszego ciała. Ale skąd wzięło? Nasz jeden z tych organów, zmysłu, nos, on coś wywąchał. Trafiło to do naszego umysłu, do naszego rozumu. Zostało przetworzone i wytworzony został sygnał do naszego ciała albo w... Wąchaj, jeśli ci się to podoba, no to zachwyć się nawet tym, albo po prostu uciekaj. To jest brzydkie, to śmierdzi, tego nie dotyka. Więc zachodzi określona reakcja naszego ciała. Wziąłem taki prosty i banalny przykład, bracia i siostry, abyśmy właśnie zobaczyli, jak się odbywa to w naszym życiu i jak jest to ważne i istotne. I co mówi Słowo Boże na ten temat. Teraz zauważmy, że to, co dostarczamy naszemu ciału, to, co składamy w naszej skarbnicy, w naszym sercu, to ma ogromny wpływ na nasze życie. I Jakub w pierwszym rozdziale listu Jakuba jest napisany taki proces, jak powstaje grzech, skąd on się właśnie bierze. Pierwszy rozdział listu Jakuba i werset 14 mówi nam następujące słowa. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zwróćmy uwagę, czyli w jaki sposób to, co oglądamy, to, co słyszymy, to, czego dotykamy, to jest składane i przetwarzane w nas. jeśli są to rzeczy niewłaściwe, jeśli są to rzeczy grzeszne, one będą wzbudzały w nas pożądliwość. Będą wzbudzały pożądliwość. Kiedy będziemy się karmić i dostarczać takich informacji swojej duszy, jeśli będziemy te właśnie zbierać informacje, będziemy oglądać, przysłuchiwać się, rozmawiać na te tematy, one będą zawsze oddziaływać na nas. One zapadną w naszej duszy i zaczną w nas coś wzbudzać. Biblia mówi, zaczną wzbudzać pożądanie, zaczną wzbudzać pożądliwość. Pożądliwość, kiedy zostanie wzbudzona, to jej następstwem będzie to, że ona będzie wywierać nacisk na ciało, aby doprowadzić człowieka do grzechu, aby dać ciału tego, czego ono pragnie. I pożądliwość, gdy pocznie, mówi Słowo Boże, rodzi grzech. Wtedy przychodzi wykonanie, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zobaczmy, tak naprawdę wykonanie jest dopiero na końcu. Tak naprawdę wykonanie to już jest ta przysłowiowa kropka nad i, ale to, co wcześniej zaszło, to, co się dokonało, to jest proces, nad którym każdy z nas powinien umieć zapanować, być świadom tego, co się dzieje i umieć zapanować i postawić odpowiednią tamę, barierę, granicę temu, szlaban, żeby dalej ten proces w nas nie zachodził, żeby ten proces nie doprowadził w nas właśnie do tych kolejnych etapów, że zacznie rodzić się pożądliwość, pożądliwość zacznie dojrzewać, zacznie rodzić grzech, przyjdzie wykonanie, a tu już jest tylko śmierć. Każdy z nas powinien mieć tego właśnie świadomość, aby w odpowiednim momencie reagować, więc widzimy, żeby to jest jak istotne i ważne, aby zachować swoją duszę bez nagany. My nie przed wszystkim uciekniemy, ale my musimy dokonywać właściwych wyborów i umieć właśnie postawić sobie tą tamę, postawić sobie tą granicę. Dusza bez nagany to jest dusza, która składa w swoim sercu, to, co jest właściwe, to, co jest pożądane. To jest właśnie dusza, która odwraca wzrok, słuch od niewłaściwych, niemoralnych rzeczy. Kiedy coś już wpadnie, a kiedy tak już się zdarzy, to reaguje błyskawicznie. Reaguje i chce doprowadzić człowieka do oczyszczenia krwią Pana Jezusa. Do oczyszczenia tego, co wpadło nieczystego do naszego życia. Aby to było oczyszczone we krwi Pana Jezusa. Dusza bez nagany to jest dusza poddana duchowi. To jest dusza, która wykonuje polecenia ducha i jego oczekiwania. Ale jak wspomniałem wcześniej, nasz duch pragnie mieć jak najbliższy kontakt z Bogiem. Pragnie on mieć jak najczęstszy kontakt z Bogiem. Pragnie on mieć jak najwięcej właśnie kontaktu ze swoim Stwórcą. Pragnie on przebywać w Jego obecności. Nasz duch pragnie tej duchowej strawy, którą jest Słowo Boże. Nasz duch chce być karmiony, chce być zaspokojony właśnie. Jego pragnienie jest właśnie takie, aby było więcej Boga. Więcej, więcej i więcej Boga w moim i Twoim życiu, drogi bracie i droga siostro. To jest wołanie naszego ducha, który jest w każdym jednym z nas. Nie mówię teraz Ducha Świętego, ale tego ducha ludzkiego, który jest jednym z elementów, z których się składamy. To jest jego wołanie i pragnienie więcej Boga, wypełnienie Bożą łaską, wypełnienie Bożą obecnością, wypełnienie Bożym pokojem. Duch woła w nas. Duch w nas nieustannie woła i tego pragnie. Czy ten głos słyszy moja dusza? Czy ten głos słyszy moja dusza? Czy ja tego głosu i wołania ducha w jakiś sposób nie zagaszam? Czy ja w jakiś sposób tego wołania i dążenia ducha nie ograniczam poprzez zupełnie odwrotne działanie? Teraz nie mam czasu, teraz jestem zmęczony, a może kiedyś, a może nie dzisiaj, a coś łatwiejszego niż Biblia, coś innego dzisiaj wchłonę, coś innego w siebie wrzucę, coś innego wpuszczę do swojego ciała, ale nie to, co dla ducha, nie duchową strawę. Zobaczmy, jak my ograniczamy właśnie działanie ducha, jak odcinamy go, czyli inaczej mówiąc, samych siebie od tego przepływu, dostępu do tego strumienia Bożej łaski. Jak odcinamy samych siebie, w jakie proste sposoby i proste elementy my doprowadzamy właśnie do tego, że zamiast dać duchowi tego, czego on pragnie, zamiast go napoić, nasycić, po prostu pozostaje niezaspokojony. Jeśli duch jest niezaspokojony, to znaczy, że nasze ciało jest zaspokojone. Jeden z nich, jeden z tych elementów. Jeśli nie karmię mojego ducha, to znaczy, że karmię moje ciało. To znaczy, że jego słucham, to znaczy, że jego pożądliwości zaspokajam, to znaczy, że mojemu ciału dogadzam, bo a duch jest głodny, a duch oczekuje dalej. Czy słucham mojego ducha? Czy jestem świadom tego, właśnie jak on woła, czego on pragnie, czego on potrzebuje. To są niezwykle, uważam, istotne i ważne rzeczy w naszym życiu. Jest takie pojęcie, że człowiek, który ulega woli ciała i zmysłów, jest często w Biblii określany jako człowiek zmysłowy albo człowiek cielesny. Jest taki termin, z którym się być może, podejrzewam, spotkaliście, jak człowiek duszewny. Nie ma tego słowa w języku polskim. Sprawdzałem, starałem się właśnie znaleźć, dociec. Pojawia się ono tylko praktycznie w języku rosyjskim. To jest to, co znalazłem. Jest taki jeden werset w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, werset 14, który jest właśnie w Biblii rosyjskiej przetłumaczony jako człowiek duszewny w tłumaczeniu naszym i w innych tłumaczeniach. Tam jest właśnie pokazany człowiek albo cielesny, albo zmysłowy. Co chciałbym przez to powiedzieć? Przeczytajmy może ten werset. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, werset 14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Więc widzimy tutaj takie pojęcie jak człowiek zmysłowy. Widzimy takie pojęcie jak zmysłowość, czyli taki stan człowieka, który dąży do zaspokojenia swojego ciała, jego zachcianek, który nawet w różne sprawy pragnie ingerować na sposób taki ludzki, cielesny, pragnie ingerować i poznać Boga w ten sposób taki czysto, czysto ludzki. Czasem może się uciekać do jakiejś logiki, odwoływać do czegoś jeszcze. Nie ma tutaj tego elementu, jakim jest wiara. Jest właśnie poznanie poprzez zmysły, bodźce i tak dalej, poprzez właśnie różnego rodzaju te elementy, które są zawarte, które znajdują się w naszej duszy. Człowiek zmysłowy to jest taki, który nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo nie może ich przyjąć, nie może ich zrozumieć, jest ograniczony. Jest ograniczony, a werset 15 mówi, że człowiek duchowy rozsądza wszystko. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Więc widzimy tutaj to przeciwstawienie, że czasem właśnie, że ta zmysłowość, ta nasza analiza, te nasze cielesność, to nam się tak negatywnie raczej kojarzy. No ale to, co ten intelekt taki, tak często potrafi ograniczać człowieka w poznaniu Boga. A powinno być odwrotnie, a powinno być przeciwnie, bo Boże Słowo mówi, że Pan Bóg stworzył to wszystko, aby mogły być poznane przez nasz umysł właśnie Jego wielkie dzieła, Jego dłoń jako Stwórcy naszego Boga i Pana. Bóg dał człowiekowi rozum, aby poznał tego, który go stworzył. Powinno być, ale potrafi to też być potężnym ograniczeniem. Dlatego jest tak ważne, aby serce człowieka było właśnie otwarte, nie ulegało woli zmysłów i ciała. Człowiek właśnie zmysłowy to także ten, który ma różne bezecne myśli, zdrożne myśli, ten, który ulega właśnie temu, co przynosi jego ciało i w ten sposób prowadzi swoje życie i przyjmuje taką właśnie, a nie inną filozofię. List do Efezjan, drugi rozdział i werset trzeci. Może przeczytajmy. List do Efezjan, drugi rozdział i werset trzeci. Apostoł Paweł pisze, że wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To takie właśnie, można powiedzieć, też no swego rodzaju definicja tego człowieka duszewnego, który bazuje na takich uczuciach, emocjach, przyjmuje to, co ciało by chciało, to, co chciałoby oczekiwało, ulega woli ciała i zmysłów. Wcześniej wspomniałem, że mamy tych pięć zmysłów, które zbierają dla nas informacje, więc zwróćmy uwagę, jak bliska i zażyła jest ta właśnie relacja, jak istotne, ważne jest to, co oglądamy, czego słuchamy, czego dotykamy. To są trzy zmysły z pięciu, mamy jeszcze smak i węch. Tak istotne są to rzeczy. Taki ogromny wpływ mają później na nasze duchowe życie. Więc, bracia i siostry, widzimy, jak dalece powinniśmy być ostrożni i czujni. Dusza bez nagany, to jest to, czego Pan Bóg oczekuje od nas, aby była nasza dusza bez nagany. Ciało, tak jak wspomniałem, ma tych kilka organów, które dusza wykorzystuje, które są jej narzędziem. Zobaczmy w Bożym Słowie. Trzy z nich są wymienione. Oczy. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 34. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 34. Mówi nam Pan Jezus tutaj w nauczaniu, że świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne, oko, nasz wzrok, to, na co patrzą nasze oczy. Jeśli nie potrafimy patrzeć na dobre rzeczy, jeśli patrzymy na złe rzeczy, jeśli nasz wzrok jest chory, to mówi Słowo Boże, i całe ciało wewnątrz staje się ciemnością. Tam zaczyna panować mrok, kiedy moje ciało nie potrafi, kiedy moje oczy, mój wzrok nie potrafią patrzeć prawidłowo, nie potrafią patrzeć dobrze. Całe ciało wewnątrz staje się ciemnością. Dlaczego? Myślę, że już wiemy, jaki proces następuje, co zostaje wzbudzone. Pożądliwość, pożądliwość wypocznie, rodzi grzech. Jeśli mój wzrok jest chory, przychodzi do mnie ciemność. Pan Jezus mówi o tych oczach. W Ewangelii, przepraszam, w pierwszym liście apostoła Jana czytamy, że są właśnie trzy takie pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To są takie trzy, które rządzą tym światem, które władają, które starają się opanować każdego człowieka. Oczy to jest jeden z tych organów, które najczęściej wykorzystujemy, że tak powiem, ciągle. Jeśli nie śpimy, to my ciągle patrzymy, patrzymy, patrzymy. Patrzymy na różne rzeczy. Patrzymy na mnóstwo rzeczy. I mnóstwo obrazów do nas trafia każdej chwili, każdego momentu, każdej sekundy. Także ważne jest to, na co patrzymy i jak patrzymy. Druga rzecz to jest dotyk. W drugim liście do Koryntian, rozdziale 6 i wersecie 17, coś o dotyku jest napisane, czego nie powinniśmy dotykać. Pan Bóg tak wyraźnie właśnie mówi. Temat oczywiście można bardzo, bardzo rozciągnąć i rozszerzyć, ale ja tylko wspomnę ten werset z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, werset 17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Boże Słowo zaleca. Pan Bóg pragnie, daje nam instrukcje, daje nam takie przykazanie, abyśmy się nie dotykali nieczystego. Tu każdy z nas może rozwinąć i na swój użytek i w swoim życiu zobaczyć, kiedy, w jakich momentach występuje to, że dotykam czegoś nieczystego. Kiedy dotykam nieczystego, a kiedy powinienem od tego uciec i zostawić. Bóg mówi wyraźnie, i nieczystego się nie dotykajcie, więc powinienem określić, jakie są nieczystości wokół mnie w moim życiu, aby ich czasem nie dotykać, aby czasem się nie skalać, aby czasem swojej szaty nie pobrudzić. No i trzeci element to jeszcze słuch. W Ewangelii Marka, 4 rozdział, werset 24, mamy również napisane o słuchu, o tym, co słuchamy, o tym, jak powinniśmy właśnie słuchać. Mówi nam Boże Słowo bardzo wyraźnie. Na temat słuchu też jest wiele miejsc Słowa Bożego. Wziąłem tylko to jedno z 4 rozdziału Ewangelii Marka i werset 24. Mówi Pan Jezus tak. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Mówi Pan Jezus, baczcie na to, co słyszycie. W tym miejscu się zatrzymam. Zwróć uwagę na to, czego słuchasz. Zwróć uwagę na to, czego słuchasz. Dlaczego? Bo to, co wpadnie do twoich uszu, to zacznie jakiś mieć, zostanie odłożone w twoim sercu, w twojej pamięci, w twoim umyśle i zacznie coś później z tym się dziać. To nie będzie tak, że sobie to wpadnie i nic i się skończy. Boże Słowo mówi tak wyraźnie, że co człowiek sieje, to i rządź będzie, więc to ziarenko, które wpadnie, ono zacznie tam gdzieś kiełkować i sobie dojrzewać. Pytanie, czy to, co słucham, czy to, czego słucham, to są dobre rzeczy, czy to są złe rzeczy? Ilu ludzi słyszałem takie, słyszymy czasem takie świadectwa, że wystarczy, że ktoś coś o kimś powiedział niewłaściwego i zmienił się całkiem stosunek danej osoby do drugiej osoby. Tylko na podstawie tego, co o kimś usłyszała, nie mając żadnego bezpośredniego kontaktu i relacji z drugą osobą, od razu pojawiło się negatywne nastawienie do drugiej osoby. Zobaczmy, jak często to, co się słyszy, jaki ma ogromny wpływ później na pewne decyzje, na pewną postawę, którą reprezentujemy. Myślę, że nie jeden się z nas z tym spotkał i czasem nawet zastrzegamy sobie, ty mi nic nie mów, jak ja sam poznam czy porozmawiam z tym człowiekiem. Ja wolę wyrobić sobie własną opinię, własne zdanie, a nie bazować na podstawie tego, co ktoś mi powiedział. I takich przykładów można mnożyć. Ważne jest to, co my słyszymy. Możemy słyszeć mnóstwo rzeczy i każdego dnia słyszymy mnóstwo różnych rzeczy. Przebywamy w różnych miejscach, w różnych środowiskach, w różnych okolicznościach. Ważne jest wiedzieć, co powinniśmy słuchać i ważne jest wiedzieć, kiedy powiedzieć, tego nie chcę słuchać. Ilu z nas jest w stanie się zdobyć na taką odwagę, powiedzieć, ty mi o tym nie mów. Nie chcę na ten temat słuchać, na ten temat nie rozmawiam. Nie chcę. Dlaczego? Bo skutek powinienem być świadom tego, że skutek może być dla mnie przykry, może być dla mnie tragiczny. Mogę mieć z tym później problem, mogę z tym się męczyć. Także ważne jest, bracia i siostry, abyśmy na to również zwrócili uwagę, skoro zwraca nam święte Boże Słowo. A mówimy cały czas w tym temacie, jak swoją duszę właśnie zachować bez nagany, jak prześwietlić naszą duszę, jak ją właśnie, jak ją przebadać pod kątem Bożego Słowa, aby była taka, jaką właśnie chce widzieć Pan Bóg. Jeśli będziemy dostarczali tej duchowej potrawy swemu ciału, jeśli będziemy swojemu umysłowi, swojemu duchowi, kiedy nasze myśli będą tym wypełnione, to będziemy wtedy zupełnie inaczej kierowani. Nasze myśli będą wtedy zbiegały się z myślami o Bożym Królestwie. List do Kolosan o tym mówi, abyśmy myśleli o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Jeśliśmy wzbudzeni z Chrystusem, myślmy o tym, co w górze. Tak zachęca nas święte Boże Słowo. Dlatego ja chciałem tymi myślami się pośród nas dzisiaj podzielić, aby zwrócić naszą uwagę na tą istotną rzecz i funkcję, jaką pełni nasza dusza, ale absolutnie nie pomijam też naszego ducha i naszego ciała. Bo tak jak wspomniałem, te trzy elementy powinniśmy doprowadzić właśnie do tego, aby one były bez skazy i bez nagany na dzień przyjścia naszego Pana. Każdy z nich można by teraz rozwijać. Ja już z uwagi na czas nie będę już tych kolejnych myśli rozwijał dotyczących naszego ducha i naszego ciała. Ale jeśli my pójdziemy w tym kierunku, aby naszą duszę zachować bez nagany, to wtedy te żądania, oczekiwania naszego ducha będą, że tak powiem, automatycznie zaspokajane. Kiedy będziemy słuchali, co mój duch mówi do mnie, czego on oczekuje, to ja będę dostarczał tego mojemu duchowi. Pan Jezus, kiedy była ta modlitwa razem z uczniami, kiedy prosił, aby z Nim się pomodlili, nie mogli tej godziny wytrzymać, mówi, że duch wprawdzie ochoczy. Duch jest ochoczy. Duch w nich chciał się modlić, ale ciało było mdłe, ale ciało było słabe. Ulegli temu. Ulegli i nie było ich tam, gdzie chciał ich widzieć Pan Jezus. Bo ciało chciało odpocząć. Nie robili czegoś złego. Nie robili czegoś grzesznego. Ale nie poddali się właśnie duchowi, a duch i ciało toczą nieustanną walkę, są w nieustannym konflikcie względem siebie. Nasza dusza jest tą, którą podejmuje właśnie decyzje, dlatego pozwólmy, aby podejmowała właśnie te decyzje, które są zgodne z wolą Bożą, które są zgodne z Bożym oczekiwaniem. A jeśli, bracia i siostry, zauważyliśmy w naszym życiu, zauważamy, że coś jest w nas, coś, co wpuściliśmy, a być nie powinno. Coś, co nas być może obciąża. Coś, co nie chcielibyśmy, aby tam się znajdowało. Albo coś, co Duch Święty nam pokazuje, aby wyrzucić to ze swojego serca. Aby wyrzucić to ze swojej duszy. To mamy jeszcze ten czas. I dzisiaj na zgromadzeniu. I jak Pan pozwoli, to także jutro bądź pojutrze. Aby właśnie przeglądać swoje sumienie. I te wszystkie elementy, które znajdują się niewłaściwe, niepożądane. Aby je ze swojego życia wyrzucić. Aby ze swojego serca je wyrzucić, aby się ich wyrzec w imieniu Pana Jezusa, że nie chcemy mieć z tym do czynienia więcej, nie chcemy mieć z tym więcej kontaktu, chcemy w inną stronę właśnie pójść, chcemy realizować wolę Bożą w naszym życiu. Mamy tą łaskę jeszcze, którą Pan Bóg nam darowuje, że możemy zawołać do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, prosząc, aby On oczyścił nasze serca, nasze myśli z tych właśnie grzesznych rzeczy, które być może tam się znalazły. Może sami je wpuściliśmy, a może gdzieś przechodząc się zanieczyściliśmy. Chcielibyśmy właśnie, abyśmy byli całkowicie duch, dusza i ciało oczyszczeni we krwi Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dla którego też skłońmy nasze kolana. Oj, oddajmy się w modlitwie, poruczmy się Jego łasce, prośmy, aby nas wprowadził, błogosławił, oczyszczał, gdzie jest potrzeba, abyśmy mogli być takim czystym sercem i sumieniem uczestnikami stołu Pańskiego.